A przy telefonie jest profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tej kampanii samorządowej pojawiły się elementy europejskie. Platforma Obywatelska straszy, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią antyeuropejską, że chce wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Polexit, pojawił się taki termin. Co pan sądzi o tym, panie profesorze?
No ja już, oni tak często mówią o tym wyjściu, wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. Zacząłem podejrzewać, że rzeczywiście PO ma taki ukryty plan wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bo inaczej nie mówiliby tak o tym tak często, a przy tym oczywiście się starają zrujnować, jak mogą, naszą opinię w Unii Europejskiej, więc być może, no bardzo często przepisujemy i intencje innym, nasze własne. No, ale tu trzeba by było, powiedzmy, jakiegoś psychologa czy psychoterapeuty, żeby zbadać mentalność i nastroje w tej partii, jej kompleksy. Więc, no jak wiadomo, no, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, padały zawsze deklaracje, nikt nigdy nie mówił, prawda? My mówimy o konieczności oczywiście reformy Unii, ale o tym mówią również inni. Angeli Merkel, poprzez prezydenta Macrona, poprzez aż do, nie wiem, no tych, którzy Unię traktują bardzo krytycznie, jak minister spraw wewnętrznych Włoch, Salvini. Natomiast no to jest zupełnie co innego niż twierdzenie, że ktoś chce z Polski Unii wyprowadzić. Być może dotyczy to Grzegorza Schetyny, który chyba na złość wszystkim chciałby, żeby w Polsce działo się jak najgorzej. No więc tak to można tylko odbierać. No jest to polityczna fikcja używana oczywiście po to, żeby odwrócić trochę tendencje sondażowe.
To jest tak, że teraz kończą się w Polsce wybory samorządowe, będzie w wielu miastach będzie druga tura wyborów prezydenckich, także faktyczne zakończenie wyborów samorządowych to 4 listopada. To jest chyba też dzień, w którym zawsze wybierany jest prezydent Stanów Zjednoczonych, ale potem płynnie przechodzimy do wyborów europejskich, a te wybory europejskie, myślę, że być może po raz pierwszy będą takim testem na przyszłość Europy, czyli będą to najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego w historii tych wyborów, w których uczestniczyli politycy polscy. Czy pan się zgadza z taką opinią?
No, zgadzam się w tym sensie, że będą najbardziej polityczne wybory. Po pierwsze, no widzimy też bardzo ostre, o tym mówiłem, podziały dotyczące idei, jak powinny się kształtować przyszłość Europy, jak ją zmieniać, ale też widzimy podziały nawet wewnątrz tych grup politycznych. No, na przykład wczoraj rozpoczął swoją kampanię w Europejskiej Partii Ludowej były premier Finlandii, Alexander Stubb, który na przykład jest za tym, żeby wykluczyć Fidesz z grupy EPL, podczas gdy jego konkurent Manfred Weber uprawia tutaj politykę bardziej łagodną. To samo mówi się o tym, że doszło do porozumienia prezydenta Macrona z Markiem Rutte, czyli liberałowie się porozumieli, że chcą utworzyć jakąś nową silną grupę, która ma doprowadzić z jednej strony do marginalizacji pana Verhofstadta, znanego w Polsce, no ale z drugiej strony podobno jest jakieś porozumienie, które by miało wywindować znowu Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego komisji. Więc trwają tego rodzaju różne dyskusje, tarcia i rozpoczęła konkurencja polityczna wewnątrz grup politycznych, tych, które do tej pory dominowały. No też mówi się o tym, że o takim topnieniu grupy socjalistów, którzy wszędzie przegrywają wybory. Ostatnio w Bawarii SPD zeszła poniżej 10%. No, natomiast dla nas pojawia się takie pytanie oczywiście o przyszłość, miejmy nadzieję, że bardzo dobrą, EKR-u i i tego, czy no i kwestie o budowie dosyć silnego ruchu na rzecz reformy Unii, no w duchu takim, który jest nam bliski, to więc wzmocnienia państw członkowskich, Europy ojczyzn, Europy opartej na chrześcijaństwie. Ja zawsze podkreślam, że jestem zwolennikiem tutaj w tym wypadku bardzo aktywnej polityki i moim zdaniem już po kampanii samorządowej powinniśmy bardzo mocno zająć się kampanią do Parlamentu Europejskiego.
Bo żeby powiedzieć jasno, EKR będzie osłabiony przez opuszczenie Brytyjczyków Parlamentu Europejskiego, bo to była ważna część europejskich reformatorów i konserwatystów. I teraz trwają rozmowy między, nie wiem, Prawem i Sprawiedliwością, Fideszem, jakimiś partiami włoskimi i austriackimi, żeby stworzyć takie jądro konserwatywnych reformatorów i pójść jakąś wspólną listą w tych państwach do wyborów europejskich?
No, ja myślę, że mówienie o wspólnej liście jest za dużo. No, trwają, bo tak naprawdę to pewnie ta grupa się ułoży po wyborach, tak? Bo to zazwyczaj jest tak, że po wyborach do parlamentu, kiedy będzie wiadomo, ilu jest posłów z ilu krajów, z jakiej orientacji politycznej, no to wtedy będzie można taką grupę konstruować, bo to są pewne wymogi. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili już powinny trwać też bardzo poważne rozmowy, może raczej o dążeniu w pewnym i tym samym kierunku i porozumieniu czy zbliżeniu programowym, żeby sobie nawzajem wyjaśnić swoje stanowisko, bo też, no jak mówię, ta grupa konserwatystów i reformatorów, chcemy, żeby ona przetrwała, ewentualnie się poszerzyła. I więc można się zastanawiać w przyszłości o możliwości koalicyjne, poszerzenia tej grupy. Na pewno jest tak, że musimy pamiętać, jeżeli spojrzymy też na debaty, które dotyczyły Polski, no to możemy się zastanowić, popatrzeć, kto nas wówczas wspierał, kto wspierał Węgry. Wiadomo, Węgry i Polska wspierały się też nawzajem i no, zarysowuje się jakaś jedność w pewnych sprawach tego, powiedzmy, szerokiego obozu prawicowego. Myślę, że jednak za wcześnie jest mówić teraz o jednej formacji, chociaż nie można tego wykluczyć, że potem po wyborach do parlamentu taka szersza formacja by powstała, gdyby rzeczywiście udało się utworzyć dużą grupę polityczną albo dużą koalicję w Parlamencie Europejskim, która byłaby znaczącą siłą, no to by definitywnie wpływało w sposób zdecydowany wpływałoby na politykę europejską, też potem na kształt komisji i też na działania tej przyszłej Komisji Europejskiej. A moim zdaniem to jest warunek w ogóle do tego, żebyśmy my również mogli prowadzić swobodnie naszą politykę wewnętrzną zgodnie z naszymi zasadami, bo widzimy wszyscy, że w tym kształcie, jakim są instytucje unijne, w tym kształcie też politycznym, no to widzimy, że Unia nam nie odpuszcza, tak? Nie w każdej sytuacji usiłuje ingerować w nasze sprawy wewnętrzne. I to zupełnie czasami wyraźnymi motywami politycznymi. Wydaje mi się, że cały w ogóle ten spór o praworządność da się sprowadzić do zasadniczego motywu politycznego. A więc żeby się obronić Polskę, musimy bronić również pewnych zasad w całej Unii.
Na jakim etapie jest Brexit po szczycie Unii Europejskiej?
No Brexit, tak jak wiadomo, w niedzielę zostały zawieszone rokowania, teraz zostały od na samym szczycie nie zapadły decyzje, no ale powiedziano, że właśnie, że no, te rozmowy zostają odblokowane. Donald Tusk zadeklarował wczoraj, że była lepsza atmosfera niż ostatnio w Salzburgu. Prawdopodobnie porozumienie musi być zawarte do grudnia. Mówi się o tym, że też o przedłużeniu tego okresu przejściowego. No prawdopodobnie wszystko się skończy na ostatniej prostej, czyli w ostatnich dniach przed ostatecznym terminem. No, jakby obie strony podbijają stawkę, a przy tym oczywiście Theresa May musi zadowolić też swoich przeciwników, a przynajmniej jeżeli nie zadowolić, to zneutralizować ich wpływ, zarówno tych, którzy są zwolennikiem ostrzejszej walki z Unią, tych zwolenników ostrzejszego kursu, jak i tych, którzy by chcieli jakiegoś rodzaju porozumienia, no daleko idącego z Unią. Więc no może się zdarzyć oczywiście, że będzie no deal, bo to wszystko jest oczywiście, czyli nie dojdzie do porozumienia, to wszystko jest graniem na emocjach. No. Przewodniczący Rady najpierw ostrzega, że perspektywa, że nie dojdzie do porozumienia, jest coraz bliższa, a dwa dni później mówi, że atmosfera była lepsza. No więc to jest oczywiście ostra gra polityczna i psychologiczna o tym, kto uzyska lepsze warunki. No a tak naprawdę no to tą kwestią zasadniczą jest kwestia Irlandii i to w pewnym sensie no jest kwestia terytorialna. No kto, gdzie się będzie kończyła suwerenność Wielkiej Brytanii? Czy jak rozwiązać pewien problem, czy roszczenia Unii do tego, żeby jurysdykcja europejska, unijna obejmowała również Irlandię Północną i roszczenia Wielkiej Brytanii, znaczy odrzucania tej idei przez Wielką Brytanię, która nie chciałaby jakiegoś wydzielenia Irlandii Północnej swojego terytorium. Przy czym obie strony zgadzają się, że granica powinna być otwarta. To jest rodzaj kwadratury koła, który nie wiadomo jakby można było rozwiązać. Więc znowu wraca w innej postaci no, problem Irlandii Północnej.
Panie profesorze, na zakończenie rozmowy krótka ocena kampanii samorządowej w Polsce. Na co zwrócił pan uwagę? Czy coś nowego z punktu widzenia profesora, socjologa w tej kampanii się pojawiło?
Nie widziałam no tyle że nowych rzeczy, no bo oczywiście jest to kampania bardzo specyficzna, też dotyczy spraw lokalnych. No może to, że oczywiście te spory ogólnokrajowe dotyczące kwestii no właśnie relacji do Unii, czy kwestii uchodźców, czy spór w ogóle, prawda, czy ta konkurencja, ten podział między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, że on może oczywiście się przebijał mocniej niż w tych wyborach samorządowych, mocniej niż zazwyczaj to się dzieje w wyborach samorządowych w Polsce, gdzie jednak przeważają oczywiście kwestie lokalne. No i oczywiście bój o Warszawę jest zasadniczy. Myślę, że no po raz pierwszy pojawiła się możliwość, mimo że sondaże przemawiają na korzyść Platformy Obywatelskiej, no ale w paru miastach pojawia się możliwość zmiany władzy. Więc to w jakimś sensie jest walka o ostatnie bastiony Platformy Obywatelskiej, to znaczy o wielkie miasta. Mam nadzieję, że jeżeli nie padną teraz w tych wyborach te bastiony, to padną wkrótce, bo myślę, że jednak jest to formacja schyłkowa Platforma Obywatelska.
Powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że można było z panem profesorem, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, politykiem Prawa i Sprawiedliwości dziś w poranku 19 października porozmawiać. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Jest godzina Wielonurtowa jest polska polityka. W studiu Adam Domaracki, spółdzielca spółdzielczych mediów wnet, ale kandydat jedności, jedność narodu, wspólnota. Taka lista jest do Rady Warszawy, do Sejmiku.
Do Sejmiku Wojewódzkiego.
I kandyduje spółdzielca do Sejmiku.
Do Sejmiku Wojewódzkiego na Mazowszu. Komitet Jedność Narodów Wspólnota jest oddolnym ruchem Polaków, który udało się na te wybory przygotować kandydatów w 5 województwach w Polsce. Była zebrana duża akcja podpisów i te 5 województw jest objętych. Są to województwa właśnie mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie i śląskie. Na Mazowszu, na Lubelszczyźnie jest najwięcej okręgów. Na Mazowszu wszystkie okręgi i idziemy z hasłem Nic o nas bez nas do Sejmiku Wojewódzkiego.
Bo jest, rozumiem, takie uczucie, że coś jest bez was.
Coś jest bez naszej wiedzy się dzieje. Jak chodzimy po Warszawie, widzimy naprawdę duże ilości imigrantów, które przychodzą w sposób niekontrolowany. Poseł Jakubiak mówił, że to duże korporacje ich nabywają bez kontroli rządu, czy ściągają. Prawdopodobnie to jest prawda, trzeba to dobrze zbadać, trzeba o tym mówić, więc nihilnowi, czy nic o nas bez nas, była znaną zasadą w Polsce, która powinna obowiązywać. To znaczy sugerujemy, żeby samorządy gminne wyznaczały takie limity i potrzeby na potencjalnych imigrantów, a nie żeby coś się działo nad naszymi głowami.
Samorządy, czyli też urząd jakiś, specjalna komórka w samorządach. A czym się różni jedność narodu, wspólnota od prawicy Rzeczpospolitej?
Prawica Rzeczpospolitej, to znaczy obserwujemy, jest elementem Zjednoczonej Prawicy, prawda, obecnie natomiast w wyborach samorządowych
jest idzie w ruchu Kukiza,
więc wiele postulatów, które my podnosimy, chociażby oddłużenie samorządów, oddłużenie mieszkańców, bo to też jest wielkim problemem w Polsce, jest w kilku programach i widzimy, że jest chociażby ruch Kukiza w Łodzi postuluje podobne rzeczy, założenie banku komunalnego. My też to postulujemy w wielu miejscach, czyli założenie banków komunalnych, żebyśmy my, Polacy, organizowali zarządzanie gospodarką pieniężną z naszych podatków i żeby te pieniądze były i zarządzane i przechowywane w bankach komunalnych. Te banki komunalne istniały przed wojną, banki miejskie i jest możliwość powrotu do nich i budowania własnej niezależnej gospodarki finansowej.
To jest jeden postulat zrozumiały. Banki komunalne, dwa samorządy. Samorządy ustanawiają politykę migracyjną. To jest drugi punkt, a trzeci?
Trzeci, chcemy powołać Ogólnopolski Ruch na Rzecz Samorządu Gospodarczego, czy adresujemy naszą ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorstw, również dużych przedsiębiorstw, gdzie widzimy, że jest walka na tym rynku pomiędzy korporacjami międzynarodowymi, które wciąż są wspierane przez obecny również rząd. Mówi o tym chociażby głosowanie CETA 2 lata temu, kiedy wspierano wielkie korporacje. Natomiast my chcemy utworzyć samorząd gospodarczy wzorem takich krajów jak Niemcy, Austria, Włochy, Francja, czyli tych krajów kontynentalnych. Ten obligatoryjny samorząd gospodarczy pozwoliłby na reprezentację firm na danym poziomie samorządowym. To jest nowy element ustroju, oczywiście to jest początek dopiero zbierania tego ruchu. I chociażby w Niemczech nie pozwolił na wejście takiej sieci giganta jak Walmart, który za ponad $1 miliard chciał wejść na ten rynek spożywczy. Natomiast my pozwoliliśmy przez te 30 prawie lat zdominować się, jeśli chodzi o handel detaliczny, spożywczy, siecią międzynarodowym i to trzeba zmienić, trzeba rozpocząć po prostu ruch na rzecz odbudowy polskiego interesu narodowego.
W jedności narodów, w tej wspólnocie jest też taka nutka, która inaczej mówi o polityce zagranicznej Polski. Czyli bardziej zwraca się na wschód niż na zachód. Jest nutka krytyczna w stosunku, czy może cały koncert krytyczny w stosunku do naszego zbliżenia do Stanów Zjednoczonych. Mogę mówić coś niepoprawnie, więc proszę mnie poprawiać, nie obrażę się. Ale tak jest, prawda?
To znaczy, mogę potwierdzić to, że chcemy dobrego współżycia z wszystkimi sąsiadami, z Niemcami, z Rosją, z Ukrainą, również z Litwą, Łotwą, Estonią i tak dalej, wszystkimi naszymi najbliższymi sąsiadami, i żeby to była realizowana suwerenna polityka, prawda?
I uważacie, że Prawo i Sprawiedliwość nie suwerenną politykę
tak,
prowadzi?
Tak nam się wydaje, tak to obserwujemy. I
że to źle, że są bazy amerykańskie, będą w Polsce, to też?
Nie chcę wchodzić na poziom baz amerykańskich, bo na wojskowości mało się wyznaje, ale na pewno nie po to chyba wyciągaliśmy wojska radzieckie na początku lat 90., żeby sprowadzać kolejne amerykańskie. Widzimy na poziomie międzynarodowym sojusz Chin z Rosją bardzo mocny. No i też walkę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. Trzeba widzieć to, że pan Kavanaugh został wybrany na sędziego najwyższego sądu, najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Była wielka walka o to, żeby go nie dopuścić do tego, więc to wszystko widzimy, trzeba to opisywać i chcemy, żeby po prostu była suwerenna polityka zagraniczna i chociażby wsparcie polskich szkół, ponieważ przecież nasze granice się cofnęły w wyniku II wojny, a Polacy tam zostali, jeśli mówimy o najbliższych krajach wschodnich, i polski rząd powinien wspierać rozwój szkół czy polskie samorządy.
Ale tutaj papierkiem lakmusowym jest relacja z Rosją.
Tak. Przypuszczam, że tak.
Ale to może już inna historia. Trzeba było to zaznaczyć w wywiadzie, że taki to jest myślenie całościowe. Tak?
Całościowe. Włącznie... Wspieramy Polaków wszędzie, gdzie mieszkają, i chcemy zrobić dobry naprawdę tutaj ustrój, ponieważ ten socjalizm w formie liberalizmu, który mamy wciąż, teraz po prawej stronie prawicowej, jest wciąż do zmiany. Trzeba zmiany.
To jest nowy socjalizm w formie liberalizmu.
Profesor Kiereś bardzo dobrze o tym mówi na internecie, na wykładach swoich z Lublina, które gościliśmy w Warszawie również. Trzy socjalizmy, książkę polecam.
Jako spółdzielcy przysługuje panu prawo do tego, żeby powiedzieć, na jakiej pan jest liście, jakim numerem na tej liście pan
Świetnie.
Jest.
Świetnie. Jestem na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Narodów Wspólnota. Jest to lista numer 12 w województwie mazowieckim. I ja startuję w okręgu numer 7, tak zwanym Wianuszku Podwarszawskim, akurat z miejsca ostatniego, 11.
I nazywam się Adam Domaracki. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 9:32.